Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Celebrujemy w tym tygodniu 30-lecie wyboru Jana Pawła II pod hasłem Jan Paweł II – wychowawcą młodych. Wprawdzie wychowujemy siebie i innych aż do śmierci. Z tego powodu Jan Paweł II był i jest wychowawcą całej ludzkości. To w sposób szczególny tę aktywność, wychowawczą aktywność, kierujemy do młodzieży. Akurat w tym wieku moralne rozpoznanie sytuacji i samodzielne kierowanie sobą są szczególnie zagrożone przez zewnętrzne i wewnętrzne przeszkody i konieczna jest pilna i trafna pomoc ze strony wychowawców. To bowiem właśnie w młodości podejmujemy nasze fundamentalne decyzje moralne i reszta życia biegnie w blasku lub cieniu, ewentualnie szarzyźnie, tego samodzielnego startu w dorosłość. Dzieje ludzkości to zatem także wielkie zmaganie o młodzież i o koncepcję jej wychowania. Rozumiał tę sprawę Solon, tworząc ateńskie prawa, na czele których umieścił regulacje prawne chroniące młodzież przed deprawatorami. To dobre prawo widać nie wystarczało, skoro już Arystoteles ubolewał, że sprawa wychowania obywateli większości państw greckich jest w całkowitym zaniedbaniu i każdy tam żyje niczym cyklop. Niezależnie od tych ubolewań, Arystoteles, twórczo korzystając z wysiłku swoich poprzedników, czyli Sokratesa i Platona, tworzy w ramach swoich rozważań etyczno-politycznych dojrzały system pedagogiczny, podjęty przez myślicieli chrześcijańskich, a oparty na filozoficznym wglądzie w to, co wyróżnia człowieka pośród innych bytów. Nowożytność lekceważy i kwestionuje ten dorobek pedagogiczny przeszłości, co widzimy już u Kartezjusza. Zwłaszcza jednak w okresie oświecenia podjęto zadanie stworzenia nowego programu pedagogicznego, co zrealizował zwłaszcza Rousseau i Helwecjusz. Wprawdzie obydwaj w swoich propozycjach pedagogicznych różnili się w szczegółach, a nawet Helwecjusz krytykował pewne elementy pedagogiki autora Emila, czyli Rousseau. To przy bliższym wejrzeniu widzimy, że są to spory niejako w rodzinie, oparte na tych samych wyjściowych przesłankach. Dla obydwu klasyków nowożytnej pedagogiki nierozumność decyduje o naszym człowieczeństwie, ale kierunek naszego działania wyznaczają ostatecznie pragnienia zmysłowe. Wspólnie zatem pytają ci autorzy, jak najskuteczniej te zmysłowe pragnienia zaspokoić i na tym polega ich program pedagogiczny. Do określenia jednak, czego ludzie nade wszystko pragną, nie potrzeba filozofii jako wiedzy o istocie rzeczywistości, ale potrzeba wiedzy socjologicznej czy psychologicznej. Na tym też fundamencie oparto zasady nowożytnej pedagogiki i nic dziwnego, że przynosi ona już od kilku stuleci te same, czyli niestrawne owoce. Jeśli Jan Paweł II może być trafnie określony wychowawcą młodych, to również z tego powodu, że posługiwał się w tym wychowaniu nie tylko swoją dojrzałą osobowością i papieskim autorytetem, ale także przygotowaną w swojej pracy naukowej w Kulu teorią wychowania, stanowiącą istotny element uprawianej przez niego etyki. O taką teorię dzisiaj niełatwo z racji zadomowienia się prawie wszędzie nowożytnej pedagogiki, oderwanej od nauk filozoficznych i związanej z którąś z nauk szczegółowych. Ubolewał nad tym faktem już ojciec Jacek Woroniecki w katolickiej etyce wychowawczej, którym to dziełem posługiwał się w swoich wykładach z etyki ogólnej ksiądz docent Karol Wojtyła. Owa etyka z konieczności ma wymiar pedagogiczny. Etyka ma bowiem pokazywać także, jak uformować człowieka, aby w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, realizował rozpoznane dobro moralne. Każdy zaś szczegółowy program rozwoju człowieczeństwa człowieka, czyli program pedagogiczny, musi być oparty na takim rozpoznaniu dobra i zła moralnego, skoro tylko te wartości, dobro i zło moralne, dotyczą naszego człowieczeństwa. Aby być wychowawcą młodzieży, trzeba również dysponować trafną teorią wychowania. Na tym również fundamencie opierał się Jan Paweł II jako wychowawca młodych. Szczęść Boże!